Dzień dobry, dzień dobry. Witamy Was serdecznie w 55. odcinku Rozmowy Kontrolowanej. A witają Was Adam Herfle i...
I Adam Lange, cześć.
Słuchajcie, na dzień dobry. Taka mała informacja. Dzisiaj pod koniec audycji będzie małe świętowanko, ponieważ Chciałem powiedzieć, jak ktoś jest biegły z matematyki, to policzy, ile rok ma tygodni, ale to jest odcinek 55, bo to skomplikowane. Ale tak czy inaczej, dzisiaj jest pierwsza rocznica naszego programu. Plus minus rok temu, a chyba plus minus jeden dzień, zaczynaliśmy i dalej po roku jesteśmy z wami, z czego bardzo się cieszymy. Mamy nadzieję, że dla was też nie jest to powodem do zmartwienia. W każdym razie na koniec będzie małe świętowanko, a teraz bierzemy się do rzeczy, ponieważ ogłoszenia duszpasterskie, bardzo króciutkie, bo nie ma zbyt wiele do powiedzenia. live.zaufana3strona.pl, od roku ta strona nam towarzyszy, a w dniach 11-12 maja 2021 roku, czyli już za całkiem niedługo, będzie konferencja Oh My Hack International. Kto poczeka do końca, ten dostanie kod rabatowy, a kto nie, ten może kupić już teraz. Natomiast chcieliśmy jeszcze powiedzieć, że dzisiejszy odcinek jest sponsorowany przez firmę Exatel, a naszym gościem będzie dzisiaj nie kto inny jak Teodor Buchner z tegoż właśnie Exatela. Zapraszamy Teodora.
Cześć. Dzień dobry, dzień dobry.
Dzień dobry, witamy serdecznie.
U panów redaktorów.
Witamy serdecznie pana gościa. Dziękuję właśnie, bardzo. Pana gościa. Czy mógłbyś nam powiedzieć, jak ty się przedstawiasz? Ile masz różnych czapek w zależności od tego, gdzie mówisz dzień dobry i komu mówisz dzień dobry? Jak się określasz, gdy się witasz?
To jest bardzo ciekawe pytanie. Właśnie, żeby na nie odpowiedzieć, przygotowałem się i wyjąłem wizytówkę z plecaka, bo to jest podstawowa rzecz. Tam jest napisane ekspert do spraw projektów badawczo-rozwojowych, a na angielskiej, ponieważ tam miałem dowolność pisania, to napisałem sobie technology broker for R&D projects. I to mniej więcej określa moją rolę korporacyjną, tak formalnie. Natomiast tych odmian jest bardzo dużo, bo zaczynając od początku, jestem fizykiem, ale z Politechniki. Więc to jest taki inny trochę rodzaj fizyka, autrechos, wiecie, że to jest taki fizyk, co no z założenia było tak, że jakby ktoś projektował elektrownię atomową, no to właśnie ten taki mniej więcej. Tak sobie przynajmniej władza ludowa wyobrażała i tworzyła te wydziały w TIMSS, czyli fizyki technicznej i matematyki stosowanej. I to była, że ta techniczna, nie taka uniwersytecka, że oni tam gdzieś tam bujają w obłokach, tylko to są ci tacy na konkrecie oparci.
Beton, no i żelazo i te sprawy?
No tak, to jest mniej więcej z grubsza, ale że jak trzeba na przykład teoretycznie właśnie opisać ten beton, no to biorą o takiego mniej więcej. W związku z tym gdzieś to jest między fizyką a inżynierią. My się czasem śmiejemy z kolegami, że jesteśmy właśnie takimi fizykami otoczonymi morzem inżynierów, którzy czasem czegoś od nas chcą, czasem nic od nas nie chcą, a generalnie gdzieś tam z nimi sobie układamy współpracę, a sami zasadniczo się czujemy bardziej jak nauki podstawowe jednak, bo wiecie, jaki jest podział nauk, że takie, które się według definicji Narodowego Centrum Nauki, że takie, które się do niczego tak nie nadają konkretnego, no to są nauki podstawowe, ale jak już się coś nadaje do czegoś, no to są wtedy stosowane. Więc tak, na przykład przed kolegami z wydziału, no to odgrywam rolę specjalisty od współpracy z przemysłem, tak? W przemyśle odgrywam naukowca. Z inżynierami zależy, z której strony, bo czasem odgrywam nauki podstawowe i wtedy im mówię, słuchajcie, to co mierzycie, to nie jest to, co myślicie, a czasami też zmieniam czapkę i mówię, słuchajcie, potrzebujemy rozwiązania, bo tu mam biznes value, muszę wyrabiać, robić money i dostarczcie mi to, bo potrzebuję tego i tego. Ja wiem, że wy macie tam te swoje publikacje, ważna rzecz, oczywiście szanuję publikacje, no sam mam sporo, ale nieważne, ale w każdym razie teraz biznes, business value, bo tutaj monetyzować trzeba, monetyzować, towarzysze. No więc wiecie, więc to jest taka lasagna i takie dopasowywanie interfejsów. Właściwie chyba od zawsze, bo jako młody fizyk zaczynałem współpracę z kardiologami. Pojechałem na pierwszą konferencję kardiologiczną w życiu do Kościeliska i tak niby rozumiem, bo skończyłem biologię w szkole średniej i nawet nie na każdej spałem, ale co oni mówią? Boże, jakiś slang totalny. I dopiero gdzieś tam zrozumiałem, że to jest po prostu nauka języka. Jakby, że trzeba przekładać przekaz z jednego języka na drugi, że jak ja mam ich zrozumieć, to ja to sobie muszę odkręcić na swoje. To się wtedy da zrozumieć albo nie, w zależności od tego, czy jest spójne logicznie, czy nie, a też oczywiście z tym różnie bywa. Ale z całą pewnością, że jeżeli oni mają mnie zrozumieć, to ja muszę zacząć nadawać w tym ich gulgocie, a nie tym moim. Bo jak będę nadawał w tym moim, no to oni nic nie zrozumieją. No i w związku z tym musiałem zacząć nadawać na temat autonomicznego układu nerwowego i do dziś jeszcze czasem mi się zdarza. A potem się dopiero nauczyłem właściwie w Centralnym Ośrodku Informatyki, że to, co ja wtedy robiłem, to się nazywa analityk biznesowy i że żeby programiście tak pokazać świat, żeby on tak zrozumiał rzeczywistość, kwiatki, ptaszki, takie tak. No, więc właściwie nie wiem, czy mogę w związku z tym powiedzieć, że jestem od 20 lat analitykiem, który tłumaczy rzeczywistość na systemy i systemy na rzeczywistość, no ale czasem też jestem chyba.
Znaczy, wiesz, ludzie piszą, że człowiek orkiestra, ja bym nawet stwierdził, że człowiek lasagne, to sam określiłeś.
Wiesz co, to znaczy chyba... Ja chyba wierzę przede wszystkim w komunikację między ludźmi i w związku z tym ten mój taki kameleonizm to jest do tego, żeby po prostu dwie strony się dogadały, czy trzy strony czasem. I chyba jestem w stanie różne rzeczy zrobić, żeby do tego celu doprowadzić i żeby gdzieś jakby połączyć kropki i żeby się okazało, że tak, że właściwie to ci ludzie mają dużo wspólnego ze sobą, tak? Tylko że oni o tym nie wiedzieli i właściwie jak im się to tak zasugerowało, no to oni dochodzą do wniosku, o super, rzeczywiście, może byśmy powspółpracowali. No i ja się wtedy czuję spełniony.
Człowiek interfejs.
No trochę międzymordzie, tak. Interfejs z definicji to jest międzymordzie. No dziękuję bardzo, panie redaktorze. No potraktuję to jako komplement.
Tak miało być.
Jak w ogóle zaczęła się twoja przygoda z komputerami? Pamiętasz swój pierwszy komputer, jak to wyglądało?
Wiesz co, to znaczy, zdaje się, że wy o pierwszy prywatny to pytacie na końcu, ale pierwszy zawodowy to było takie Big Tower, to było 386 w czasach, kiedy zasadniczo wszyscy mieli 286, w związku z tym jak odpaliłem symulację czołgu Abrams, to ubili mnie w ciągu pierwszej minuty, ponieważ zanim skapowałem, że kręcę wieżą tak szybko, że robię trzy obroty wtedy, kiedy, no bo wiecie, wtedy zegary nie były skalowane. Tak. W związku z tym, ponieważ wszystko było cięte na jeden, na jedno taktowanie, w związku z tym tam nie było kompensacji. W związku z tym ja normalnie wciskałem guzik jak kto dobry, a wieżami tak. No to dostałem dzwona i już uznałem, że to nie jest zabawa dla mnie i właściwie chyba tylko jedną sesję na studiach przerżnąłem w jakąś grę, już nie pamiętam jaką, ale blockchaina, nie, chyba jakoś inaczej. Ale w każdym razie się oduczyłem.
Ale tak jakbyś miał tak już nawet prywatnie, pierwszy komputer, z jakim miałeś styczność. Jak to się w ogóle zaczęło, że w ogóle zobaczyłeś komputer?
Wiesz co, to znaczy, to jest tak, że gdzieś tam na etapie drugiego, trzeciego roku moich studiów to był taki okres, kiedy one po prostu wchodziły. Te dwa pomieszczenia za mną stoi jeden z dwóch pierwszych IBM-ów XT na Politechnice Warszawskiej. Ten z pełną dokumentacją, wiecie, ten co Tajwańczycy wzięli i go sklonowali, więc on chodzi, nawet kolega go odpalił i działa jak najbardziej. Wszystko ma tam jak trzeba. I po prostu myśmy się zaczęli uczyć nowego języka. W związku z tym już dyplom napisałem na tym, wiecie, wozić takie bydle i monitor 17-calowy w charakterze laptopa, no to był pewien challenge. No, na szczęście moja rodzina miała dużą furę, w związku z tym się to mieściło. Z takich malowniczych ciekawostek to zdaje się, że był Mirek Maj niedawno, pamiętam pierwsze, co kupowałem w życiu, taką część komputerową, to był koprocesor matematyczny 387 w firmie Tomasz Chlebowski. W związku z tym, tak, no mogę powiedzieć, że tak, rzeczywiście gdzieś tam. No i to gdzieś tam poszło, tak? To znaczy, że wtedy weszło całe programowanie, wtedy gdzieś tam się zacząłem pozycjonować jako taki bioinżynier od sygnałów, bo zasadniczo było tak, że było na przykład dużo dobrych elektroników, którzy się znali na rejestracji sygnałów, ale potrzebowali kogoś, kto weźmie i tam przeprowadzi jakąś prostą analizę sygnału na tym i gdzieś tam na tym zacząłem rosnąć, nie?
A powiedz, bo twój życiorys to jest całkiem sporo fizyki i całkiem sporo informatyki i to się tak przeplata i ciągniesz w zasadzie dwa wózki. Jak to było? Czy najpierw byłeś informatykiem, a potem fizykiem, czy równolegle, czy jak te światy ze sobą się zazębiły?
Wiesz co, ja na początek to nie byłem nikim, bo ja się tak zastanawiałem chyba do trzeciego roku, czy mi się to w ogóle podoba. Studia były ciężkie, więc to taką abstrakcją pachniało. Ja nigdy nie byłem jakimś wybitnym orłem z matematyki i jeszcze wtedy, bo później się zacząłem rozwijać. Jakby mi ktoś powiedział na pierwszym roku, że pokocham algebrę, to bym się obśmiał i powiedział: kolega, idź się leczy czy coś. Więc i właściwie jest tak, że chyba ta fizyka razem z tymi komputerami weszła. I w związku z tym, że ja fizykę po prostu postrzegałem przez pryzmat symulacji numerycznych, bo trafiłem do miejsca właśnie do tego zakładu, w którym siedzę tylko pokój dalej, do pracowni, w której się zajmowaliśmy symulacjami numerycznymi nieliniowych układów dynamicznych, w związku z tym chaos deterministyczny, wow, wiecie, proste równanie, a szumi w ogóle, jak to możliwe, że szumi, czy to jest taki prawdziwy szum, wow, w ogóle, a potem jeszcze rytm serca, tutaj mam taki rytm serca, a że on tam szumi, no to już w ogóle, no i to jest i gdzieś tam takich fascynacji było dużo i to było chyba właśnie zmieszane ze sobą. Więc ja wiele lat programowałem z Bożej łaski, właściwie niewiele wiedząc o tym, bo wiedziałem o tym tyle, ile wie student, opuszczając taki wydział. No, więc wiecie, to nie było dużo takiego przemysłowego programowania. Właściwie się nauczyłem dopiero w Centralnym Ośrodku Informatyki i dowiedziałem się, czego przez tyle lat nie robiłem, tak? I dlaczego mi te systemy padały, albo dlaczego miałem ten syndrom ostatniej kompilacji, że jest czwarta nad ranem, zmieniłem jeden przecinek, wciskam Enter, żeby zbuildować projekt na pracownię, która się zaczyna za 4 godziny i 15 minut i on się wywala. No ale wiecie, jedyne, co mnie tłumaczy, to, że nie było jeszcze wtedy Gita na świecie. Subversion się pojawił, to pamiętam, to było dużo, tak, to wtedy korzystaliśmy po sąsiedzku z takiej instancji Subversion na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, mam nadzieję, że administrator nas nie słyszy, no więc tak, więc to szło rzeczywiście w dużym stopniu równolegle, tak.
So, jeszcze wracając do twojej fizyki i tego, co wspomniałeś o fizyce serca, ja szykując się do naszej audycji spojrzałem w spis twoich publikacji i wiele tam było pozycji związanych właśnie z taką medyczną częścią fizyki, w tym wokół serca ludzkiego. Co prawda nie mamy całej godziny, żeby o tym porozmawiać, pewnie byłoby ciekawe, natomiast powiedz nam parę ciekawostek, czego się dowiedziałeś o swoim sercu, badając je od strony fizycznej.
Wiecie, co to znaczy? To znaczy paru rzeczy. Idzie się do lekarza i on wpisuje w karcie rytm zatokowy miarowy. I to jest taka magiczna sekwencja wyrazów. ja się dowiedziałem tego, że jeżeli on ci tak wpisał rytm zatokowy miarowy i ty rzeczywiście taki masz, to zachodzi jeden z dwóch przypadków. Albo jesteś na stymulatorze i jesteś tak zwanym pacjentem stymulatorozależnym i wtedy ci serce bije metronomicznie rzeczywiście, bo dostaje strzała, dzwona dostaje od małego elektrycznego pudełeczka, które je tam wysterwuje. Dziękuję. A druga opcja jest trochę gorsza, bo to znaczy, że jesteś pacjentem tuż przed nagłym zatrzymaniem krążenia, czyli w takim stadium terminalnym, czyli i wtedy jeżeli cię zdążą wyłapać w ciągu 6 minut, zanim ci mózg umrze, no to masz farta, a jeżeli cię nie zdążą wyłapać, to nie masz farta. I że jak się popatrzy na rytm serca, to on różne rzeczy robi, to mogę pokazać, bardzo ładny mamy. To jest, wiecie, mamy takiego przyjaciela kardiologa, profesora Rafała Baranowskiego w Aninie, który tego typu historyjki, to jest prawdziwy zapis prawdziwego pacjenta. I tutaj jak widzicie, pacjent jest dość szybki, to jest jego EKG jeden kanał i w pewnym momencie oczko mu się puściło. Widzicie tam z prawej strony? Tutaj czas leci w dół, więc jest tak, kawałek EKG, kawałek EKG, kawałek, w związku z tym ten kawałek po kawałku i one jakby w dół idą, tak? Zgodnie z logiką strony zadrukowanej. No i widać, że tam mu się coś zepsuło, ale tylko na moment. No, ale widać, że już parę linijek poniżej pojechał. No i że my tego typu zagadki mamy w rytmie serca i że dla fizyka zobaczenie czegoś takiego to jest po prostu prowokacja. To jest czysta, wiecie, czysta prowokacja. No i rzeczywiście kardiolodzy zaczęli przychodzić, znaczy ta przygoda się zaczęła od tego, że mój profesor, mentor, profesor Żebrowski, do niego przyszli kardiolodzy i powiedzieli: panie profesorze, mamy problemy, młodzi ludzie umierają, mają nagłe zatrzymanie krążenia, nie rozumiemy, co się dzieje, są zdrowi, nie mają żadnej organicznej choroby serca, możemy ich badać na 150 sposobów, pacjent wychodzi od nas z pracowni, za 15 minut pada. I wiecie, i tak zapachniało, że tak powiem, zapachniało grozą pewną, no bo kardio, no to tak jest, no to są twarde problemy. No i rzeczywiście wtedy się jakby, i wtedy on zaczął od tego, że wziął jakąś miarę złożoności, jakąś miarę po prostu sygnału, analizy sygnału, i miał za zadanie podzielić pacjentów na dwie grupy. No i podzielił ich na dwie grupy, przyniósł kardiologom i oni mówią: no bardzo dobrze, tylko że odwrotnie. No bo ci, których on uznał, że są bardziej uporządkowani, no to się okazało, że to są ci chorzy. No i wiecie, i później ta przygoda trwała 20 lat następnych. Różne rzeczy żeśmy badali, ale to jest, tak jak mówicie, temat na oddzielną historię, tak?
Teodorze, miałeś w swojej karierze parę wątków, zawodowej oczywiście. Między innymi było tam co i medicalogorithmics, ciężko jest tam mówić. Tak. Prowadziłeś też własny biznes. Nie będziemy przechodzić przez wszystkie te punkty, ale czy któreś elementy w karierze swojej uważasz za kluczowe, takie, które miło wspominasz, albo takie, o których wolałbyś zapomnieć?
Wiecie, to jest
coming out.
To jest w sumie tak, że jak patrzę na z perspektywy swojego rozwoju zawodowego, to każdy był ważny i potrzebny, nawet jeśli nie był miły, to mnie trochę wyleczył, na przykład z miłości własnej, którą mam wywaloną w kosmos, no bo wiecie, jak ktoś zawodowo gada przez 16 godzin w tygodniu, nauczając studentów i z zawodu ma rację, no wiecie, jak jest syndrom męża nauczycielki, tak kochanie. No więc zresztą spotkaliście się z wieloma profesorami na uczelniach i oni po prostu mają taką chorobę, że zaczynają gdzieś wierzyć w swoją narrację, wierzyć w siebie i w swoją nieomylność i doskonałość i tak dalej.
Co gorsza, znamy to trochę z autopsji.
tak, no to znaczy nie, no też jako ludzie mediów, no to oczywiście pewną ilość tego musicie mieć, bo to jest element zawodu, tak, żeby w każdej sytuacji wiedzieć, co powiedzieć, więc mi się wydaje, że ja trochę tak na to patrzę komplementarnie, tak, bo oczywiście były wśród tych historii takie, które się różnie kończyły, na przykład Medical, z którym w sumie wiązałem duże nadzieje, bo to był, wiecie, producent oryginalnego sprzętu w Polsce, który wyszedł na giełdę, wyszedł na Europę, na świat, robił biznesy w Stanach i tak dalej, tylko tam, znaczy ja też wtedy programowałem kiepsko, umówmy się, więc pewnie byłem trochę, miałem stanowisko trochę wyższe niż moje kompetencje, natomiast jak to teraz widzę, to jest tak, że jest, jak to się nazywa, synergia. To znaczy, że najlepiej jest, jeżeli gdzieś tam mój jeden kapelusz, czyli ten uczelniany, się zgrywa z zawodowym. I wtedy rzeczywiście to jest taka kombinacja, na którą jestem w stanie sporo dać. Oczywiście pod warunkiem, że ktoś tego słucha. I teraz na przykład trafiłem na pracodawcę, który tego słucha, dlatego że potrzebuje tego typu wrzutek, potrzebuje, jak to się moi koledzy z Exatela śmieją, łączenia kropek. I ja właściwie też przez to, że mam taki śmietnik w mózgu i po prostu czytam masę rzeczy, z których gdzieś tam staram się syntetyzować, no to po prostu staram się jakby służyć z jakąś otwartością głowy, no i to wtedy działa, tak? Więc to też, no wiecie, to znaczy, że ja do wbijania gwoździ się średnio nadaję głową. Jako kierownik liniowy zespołu programistów też się średnio nadaję, umówmy się, bo też próbowałem, też się kończyło różnie. Natomiast tam, gdzie rzeczywiście, wiecie, nie trzeba być od 8 do 16 dzień w dzień i odbijać karty zegarowej, bo ludzie tego potrzebują, bo nie chodzi o organizację. Jeżeli masz zespół, no to jesteś przykuty do zespołu, bo musisz być tam, gdzie jest twój zespół, tak? I to jest po prostu aksjomat, tego się nie da przekroczyć. Jakby mam wielu znakomitych kolegów, którzy to potrafią i to robią i ja widzę, jak to działa, tak? Więc ja jestem innym typem, bo po prostu z racji jakby choćby dwuetatowości jestem wszędzie, tak? Trochę. Więc to jest dużo jakby takich historii, ale gdzieś koniec końców właśnie trafiłem na takie miejsce, gdzie właśnie taka otwartość i taka interdyscyplinarność, i taka synergia jest właśnie zaletą, bo to jest dokładnie to czego w tym momencie jakby co jest organizacji potrzebne. I w związku z tym, no tak jest, tak.
No właśnie, ale powiedz, jak to w ogóle się zdarzyło, że pan doktor fizyki trafił z znienacka do Exatela?
To znaczy ja się łatwo przywiązuję, zwłaszcza do ludzi, no, z którymi gdzieś tam czuję chemię, więc oczywiście to będzie wyglądało jak laurka, że złapałem chemię z moim aktualnym zarządem. Tym bardziej, że rozmowa jest sponsorowana, tak.
Nagrywana.
Nagrywana, właśnie.
Łubu dubu.
Tak, właśnie. Coś z tych rzeczy. Nie, ale faktem jest, to znaczy, że mówi się, wiecie, że business is between people, tak? I ja mam doświadczenie różnych pracodawców. Mam doświadczenie takich pracodawców, którzy rozumieli, czego mogą ode mnie chcieć, co ja mogę dać. Mam takich, którzy nie rozumieli, mam takich, którzy się koncentrowali na swoich potrzebach i po prostu potrzebowali człowieka, który im będzie fitował do tych potrzeb, a było też czasem właśnie w drugą stronę i tutaj też tak było. To znaczy myśmy zaczynali swoją wspólną przygodę z Nikodemem i z Rafałem w Centralnym Ośrodku Informatyki i tam rzeczywiście dostałem taki do realizacji kawałek, na który nie miałem wpływu. Ale myślę, że się mój zespół wtedy wywiązał z niego i zrobiliśmy sobie rzeczywiście, zrobiliśmy na duży kawałek dobrej roboty. I właściwie jest tak, że ja trochę im uwierzyłem, że oni gdzieś mają jakąś taką wizję patriotyzmu w sobie, nie chcę też dużych słów używać, i że gdzieś tam jest to spójne z moim obrazem świata, z moją rzeczywistością. I no a to, że się okazało właśnie, że takiej kreatywności potrzeba, a no to tu pomaga. No i stąd gdzieś tam dlatego robię to, co robię. Zresztą to jest, wiecie co, to znaczy ja mam cały czas wrażenie gry zespołowej, to znaczy, że to właściwie jest kombinacja różnych ludzi, którzy się muszą gdzieś tam zgromadzić po to, żeby tam zaczęło kipieć, nie? I jeżeli tak jest, jeżeli takie warunki są spełnione, to wtedy ja wiem, że w takim zespole potrafię dać wartość i potrafię jakby dołożyć parę stopni Celsjusza do tego gotowania mózgów. To jest śmieszne, bo ja się w sumie jakby tak popatrzę, na czym ja się znam, to ja się czy cyberbezpieczeństwa, czy telekomunikacji uczę od moich kolegów, bo ja jestem zielony kompletnie, wiecie, no patrzyłeś, Adam, w moją listę publikacji, na czym ja się znam, tak sam z siebie, tak? No na arytmiach no trochę się znam rzeczywiście, na analizie sygnału, ale tu jest end of story, tak? W związku z tym ja właściwie głównie słucham, zadaję głupie pytania, bo już jestem na tyle stary i tyle mam literek przed nazwiskiem, że mogę zadawać wszystkie głupie pytania, jakie mi przyjdą do głowy i nikt mi nie ma za złe. Czasami się pobłażliwie koledzy patrzą na mnie, że no dobra, to już troszkę przegiąłeś. Czasami mi właśnie kolega w wieku moich studentów tłumaczy, że jak to właściwie, jak, na czym telekomunikacja polega, no to ja mówię, a no dziękuję Kamil bardzo, bo wiesz co, no. Natomiast jest tak, że też zaobserwowałem, że ludziom się dobrze przy mnie myśli. I że to jest śmieszna własność, to znaczy, że nawet jeśli sam nie potrafię dać nic od siebie, to gdzieś, wiecie, to jest kawałek trochę jakiejś magii, że jakby ludzie się dobrze fokusują i formułują, o co im chodzi. I to już parę razy mi się zdarzyło, więc widziałem, że to tak działa. Ja nie wiem, jak to działa, nie uważam, żeby to była moja zasługa, bo skoro nie wiem, jak to działa i nie jestem w stanie świadomie tego wykonać, to mogę tylko się ucieszyć, tak? Ale rzeczywiście zdarza nam się robić fajne rzeczy i rzeczywiście gdzieś tam jakiś tam flow się ustawia, tak?
Czyli nie tylko człowiek interfejs, ale jeszcze katalizator.
Chyba bardziej, chyba może tak, bo tak, bo tak jak mówię, to znaczy, wiecie co, ja się staram mieć mimo wszystko pokorę wobec własnego warsztatu i własnej niewiedzy i trochę jest tak, że im głębiej na przykład wchodzę w tą fizykę arytmii, tym mniej rozumiem. Więc to jest, wiecie, że jest taki syndrom, już nie pamiętam, kogoś tam i kogoś. Może ktoś będzie kojarzył z słuchaczy, że jak nie znasz jakiejś dziedziny, to ci się wydaje, że ona jest prosta. Ale jak zaczynasz w nią wchodzić, no to coraz bardziej nią zaczynasz szanować, tak? Więc rzeczywiście szanuję te branże, bo się mało na nich znam.
Teodor, wspominasz tak miło o swoim obecnym pracodawcy, czyli Exatelu. Bierzesz tam udział w wielu ciekawych projektach rozwojowo-badawczych, między innymi projekcie o nazwie TAMA albo SDN Box. To są dwa takie chyba teraz kluczowe projekty. Zacznijmy od TAMY. Czym jest TAMA? Jak to działa i co to właściwie jest?
Zacznę od pytania, czy jest na sali któryś z kolegów z Atendę? Jeżeli jest, to pozdrawiam serdecznie, bo myśmy w pewnym sensie poszli podobną ścieżką, którą oni poszli kilka lat przed nami. I teraz to znaczy ta ma. No ta ma tak z założenia jest systemem do ochrony przed atakami DDoS, czyli rozproszonymi atakami odmowy dostępu, czyli wiele hostów naparza w twojego hosta, a ty masz tam za zadanie odcedzić ten ruch. Tylko zabawa polega na tym, że robisz to na łączu 100 gigabitowym i w związku z tym hello, masz problem, bo to się źle skaluje. Tak? Bo te wszystkie rzeczy, które jest łatwo zrobić nawet na jednym gigabicie, to na 100 to się okazuje, że to czy liczba problemów nie skaluje się liniowo z tymi gigabitami, tylko wiecie, jakiś eksponens. No i rzeczywiście, to znaczy ja tego systemu nie zbudowałem, żeby było jasne. Ja jestem, wiecie, w systemie Tama jestem prostym analitykiem, jak drut. Każdą mi opracować, dowiedzieć się czegoś o atakach, dowiaduję się, w syntetycznej formie to wrzucam i łapię to zespół wytwórczy i tam mamy rzeczywiście parę kos takich konkretnych, które jak wezmą temat i go rozpykają algorytmicznie, no to miło jest patrzeć. Zresztą zapraszam na blog Exatelowy, bo tam jeden z kolegów czy paru kolegów się na ten temat wypowiada, na temat kuchni. Zresztą właśnie Atendo też fajnie pokazywało kiedyś kuchnię w swoich wystąpieniach, natomiast myśmy to też trochę dalej pociągnęli, bo też analizujemy netflowy, analizujemy różne jakby strumienie danych wejściowych po to, żeby no i jakby po to, żeby gdzieś tam tą infrastrukturę ochronić. Więc to jest tak Tama w skrócie, tak? To jest oczywiście projekt też badawczo-rozwojowy w partnerstwie z NCBR-em, w konkursie Cyber Secident. Więc tu oczywiście korzystamy z tego lewara inwestycyjnego, którym jest jakby polityka państwa, któremu zależy na tym, żeby w Polsce powstawały dobre technologie. No i właściwie tym się chwalimy na prawo i lewo, że udało nam się tą technologię wdrożyć, przepiąć klientów na nią, w związku z tym możemy powiedzieć, tak to działa. I jak widziałem zespół wytwórczy i miałem takie pół roku przerwy, kiedy się tam czym innym zajmowałem. Słuchajcie, przyszedłem na review i tak nie uwierzyłem w to, co słyszę, bo po prostu ci sami goście po wdrożeniu, przed wdrożeniem tak, no i to nie działa, no i jeszcze tamto nie działa, no tu trzeba poprawić, a po wdrożeniu tak. Nie, no dobra, no to działa, to tutaj trzeba poprawić, to jeszcze działa, no to jeszcze to dorobimy, no i tak dalej. I wiecie, że to jest taka, że to jest taki winner, to znaczy, że oni zwietrzyli już krew, już wiedzą, o co chodzi. Drugi raz w życiu chyba to widziałem, bo pierwszy raz w Coju. No i to jest coś takiego, co robi różnicę. Zresztą myślę, że każdy, kto chociaż raz w życiu uczestniczył we wdrożeniu takiej wersji 1.0, no to świetnie wie, jak to działa. Miałem z czasów biomedycznych miałem ciekawą historię, bo robiłem taki software do analizy EKG, tak zwanego odcinka QT. No i taki mój kolega, to robiłem dla Amerykanów, pierwszy amerykański kontrakt w ogóle w życiu i ostatni na okrągłą kwotę, więc to robiło wrażenie, po prostu byliśmy kompletnie zieloni w tej sprawie, jak to się w ogóle, o co chodzi, jak to się robi. No i kolega z Belgii, który jeździł po Europie i ten software rozprowadzał w ramach całego pakietu, pojechał do Włoch go prezentować i ci Włosi odwozili go na lotnisko i mówią: Jan, you said this QT software is from Poland. No a Jan mówi: no tak. A ten Włoch się tak zastanowił i mówi: we have Pope from Poland, so we can have QT software from Poland. No więc wiecie, polskie produkty we Włoszech i usługi we Włoszech rządzą. Natomiast o SDN nie. SDN no to jest grubsza sprawa, bo wiecie, to się zrobił taki hype parę lat temu wymyślony na Stanfordzie, że będziemy teraz przeorganizujemy całą telekomunikację i że zrobimy ją tak, że pudełko będzie uniwersalne, a my będziemy na nie nakładali takie nalepki, jak potrzebujemy. I to jest, no i to jest coś takiego, co robimy. Rzeczywiście staramy się zbudować whiteboxa ze wszystkimi problemami, które w Polsce się ma, próbując zrobić hardware, taki prawdziwy hardware o wysokiej skali integracji, o wysokiej przepływności. To znaczy, okazuje się, że jak dokładamy coraz to kolejne wymagania do hardware'u, to ta lista firm się tak skraca i wiecie, jak w Shreku na koniec, stary, czy masz jakieś wsparcie, nie? O nie. No i to jest. Zresztą myśmy też jedną rzecz zrozumieli. Jakoś wczoraj rozmawiałem z człowiekiem z Łukasiewicza na ten temat, że dlaczego Polska ma tak mało tam innowacji, prawda? I to tak wszystko w ogóle kuleje gdzieś tam w ogonie Europy. No, kto ma te innowacje zamawiać? I chodzi o to, że to jest coś, co my w Exatelu ćwiczymy, że po prostu, wiecie, duże koncerny mają swoje działy B plus R, jeden w Erlangen, tak, drugi gdzieś tam pod Paryżem, trzeci jeszcze gdzieś tam, prawda, i w tym momencie to, co najciekawsze dla polskich inżynierów, to nas totalnie omija. I w związku z tym, no bo cała ta wartość jest robiona gdzie indziej, bo po co, to znaczy, po co oni mają robić w Polsce? Oni robią w Polsce po to, że u nas inżynier dalej jest tańszy, jest 3 razy tańszy polski inżynier niż szwajcarski na przykład. I na przykład w branży kosmicznej taki model jest, ale to jest tak, że myśmy chyba dorośli do tego, żeby sobie stawiać swoje problemy i rozwiązywać je dla siebie i robić na nich biznes, tak? I w związku z tym problemem, wydaje mi się, polskiej nauki jest to, że nie to, że inżynierowie nie umieliby sobie poradzić z problemami, tylko że nikt tego u nich nie zamawia, bo nie ma takich potrzeb. I że jeżeli weźmiemy sobie państwo jako inwestora, prawda? Nie wiem, państwo jako inwestor zbudowało program kosmiczny Apollo, tak? Program kosmiczny Apollo zbudował internet w Stanach Zjednoczonych, no i takich tam tranzystor i parę jeszcze tam dupereli, nie? Więc jak się wiecie, tak oburzamy, że ta rola państwa taka i to państwo w ogóle mamy takie socjalistyczne, tyle tych ZUS-ów zabiera, nie? To ono, to oczywiście ja nie twierdzę, że każda złotówka z mojego ZUS-u jest dobrze zainwestowana, bo byłem 20 lat przedsiębiorcą i płaciłem te ZUS-y, aż mi się znudziło. Więc ale faktem jest, że część z tych pieniędzy staramy się zawrócić właśnie w taki sposób, że jeżeli my będziemy widzieli pewne szanse biznesowe i będziemy je rozwijać i będziemy przychodzić do nauki i mówić, hej, chłopaki, dziewczyny, potrzebujemy tego i tego, weźcie się tam, ogarnijcie z tematami, odłóżcie publikację na chwilę, mamy konkret, pracujemy na konkrecie, nie? No to, no i wiecie, i to wtedy okazuje się, że to jest ta oliwa, która i dzięki niej to zaczyna działać, tak? I że to nie jest tak, że właśnie w Polsce mamy problem braku podaży inżynierów. Mamy problem braku popytu na ich usługi, a inżynierów oczywiście wiecie, no ja wiem, że jak była żelazna kurtyna przez 40 lat, wszyscy rozwijali swoje laby, a myśmy tam rzeźbili sobie na drut, co się dało i tak byliśmy całkiem nieźli, był moment, że byliśmy całkiem nieźli, bo możemy się śmiać, że towarzysz Gierek chciał budować drugą Japonię, ale wtedy technologicznie na przykład z elektroniki, z Politechniki Warszawskiej rozjechali się ludzie po świecie i po prostu porobili kariery, ten tu, bo oni się znali na półprzewodnikach, umieli pewne rzeczy robić, nie bali się, bo wiecie, Polak potrafi, Polak się nie boi, co ja nie zrobię, nie, no i na tej zasadzie gdzieś tam to szło. Oczywiście świat na nas nie czekał i w związku z tym teraz pływamy trochę w basenie z rekinami i usiłujemy nie stracić nóg przy tym, nie? Ale mi się wydaje, że gdzieś tam jest to taka dobrze zdefiniowana ścieżka. Na przykład Korea Południowa, jak sobie budowała program kosmiczny, to zaczynali od przysłowiowej łopaty wbitej w piach. To znaczy nic nie mieli, mieli zero, nul. I 14 lat później stryk. I wiecie, dlaczego teraz Korea Północna dostaje po prostu świrca w sprawie tego, że my tam musimy pokazać te nasze rakiety? No dlatego, że oni po prostu wiedzą, że Korea Południowa ma swoje rakiety kosmiczne, które wynoszą na orbity i w związku z tym towarzysz Kim jeden z drugim i z trzecim, to po prostu siódme poty z tego społeczeństwa swojego wyciskają po to, żeby dogonić tych kolegów z południa. A ci to zrobili w sposób konsekwentny, nie oglądali się na nikogo. Oczywiście dzisiaj zamawiają u wszystkich, jak czegoś im potrzeba, to sobie w Japonii zamówią, bo po co będą budować swoje, jak mogą w Japonii zamówić, ale jakby trzeba było, to by umieli, a to tam w Stanach, a to gdzieś tam w Europie, Overbusie na przykład, bo to fajny partner, kompetentny. Więc wiecie, więc to jest taki, wydaje mi się, model, który gdzieś tam z perspektywy Exatela staramy się gonić. Oczywiście efekt skali też występuje, więc wiadomo, żebyśmy nie dostali ze dyszki, bo już i tak jesteśmy mocno rozciągnięci na takim froncie inwestycyjnym właśnie od cyberbezpieczeństwa przez telekomunikację do kosmosu. No ale gdzieś tam póki co to się sprawdza i wydaje mi się, że znajdujemy po drodze wokół nas ludzi, którzy myślą podobnie i którzy gdzieś tam też są gotowi na czy też do nich przemawia ten sposób myślenia. O.
Słuchaj, bo wspomniałeś bardzo ciekawą rzecz, bo myślę, że wielu informatyków gdzieś tam ma jakieś zainteresowania astronomiczno-kosmiczne i wśród tych trzech obszarów Exatelowego zainteresowania badawczo-rozwojowego oprócz cyberbezpieczeństwa, czyli pewnie tamy, telekomunikacji, czyli SDN Boxa, wspomniałeś słowo kosmos. Słuchaj, to kiedy rakieta startuje z waszego biura jakaś, albo satelita?
Z kosmodromu naszego.
No, kiedy budujecie kosmodrom?
To czy więc jest tak, ja wiem, jak się kojarzy przeciętnemu podatnikowi w Polsce słowo kosmiczne. Ja, jak popatrzycie na blog Exatela, ja byłem autorem takiego bombotu, właściwie moja żona jeszcze dołożyła do niego trochę. Tak, kubeczek w arytmie. Że kraje satelickie byłego Związku Radzieckiego nie mają satelitów. A moja żona powiedziała, no to albo masz satelity, albo jesteś satelitą, czyli są tylko dwie możliwości. No i to coś w tym rzeczywiście jest. I teraz nam się w związku z tym w Polsce kojarzy, że to jakieś odpały, odloty, wiecie, coś tam sobie wymyślili i będą robić, nie? No, nawet moi koledzy niektórzy z biura mówią, nie, no kosmiczne to ja wolę takie bardziej ziemskie. A tak naprawdę, jak się popatrzy na ten rocket science na świecie, występuje zjawisko, które się nazywa demokratyzacja przestrzeni kosmicznej. Demokratyzacja przestrzeni kosmicznej. Ceny jadą w dół po prostu totalnie, jeśli chodzi o ceny wyniesienia takiej jednej kostki. Miniaturyzacja powoduje, że mogę wynieść kostkę 1U, czyli 10x10x10 i ona jest w pełni funkcjonalna. Satelita to jest coś, czego nie trzeba napędzać, bo wystarczy go tak puścić, i on zgodnie z regułami 1655 Newton, zresztą w czasie pandemii, on miał wtedy 2 lata wolnego, bo Uniwersytet w Cambridge był zamknięty, w związku z tym, wiecie jak to było, Halley przychodzi do Newtona i mówi, słuchaj, wiesz co, bo ja się tak zastanawiam, po jakich orbitach te ciała niebieskie by się tak mogły poruszać? A Newton mówi, nie, to proste, po okręgach, po elipsach, po hiperbolach, po parabolach. A Halley tak... What? A nie chcą, tak, ja już to dawno policzyłem. Jak była ta pandemia wtedy, w 1655. Aha, i tak, słuchaj stary, a ty nie myślałeś o tym, żeby to jakoś tak opublikować, żeby tak ktoś to przeczytał też? Nie, bo to fajnie, że ty to wiesz, nie? Na pewno tam masz to w papierach, ale wiesz co, no bo jak tak ludzkość taka czy coś, bo ja na przykład nie wiedziałem, nie? Ja nazywam się Halley i też nie jestem najgorszy z tej astronomii. A ja to mówię, no dobra, no może tak, nie? Więc te reguły są takie, że po prostu puszczasz tego satelitę z prędkością V i on sobie lata z prędkością V. Czasem go tam troszkę skorygujesz, ale to nie jest tak, że musisz do niego silnik przyczepić, żeby on w ogóle latał w kółko. On lata w kółko, bo mu fizyka tak każe. No i że to jest, i teraz, że to się zrobił po prostu biznes jak każdy inny. I że to tak trzeba na niego patrzeć, że nam się gdzieś tam wydaje, że to wiecie, krok trzeba zrobić jak Armstronga na Księżycu, że to jest wow, jakieś wielkie halo, a właśnie ci goście, co się tym zajmują, to jakieś odloty. A tymczasem jakbyście popatrzyli właśnie czy po Europie, czy po Stanach, czy choćby po takiej Korei, to jest dzień jak co dzień. Trochę wyższe stawki, trochę wyższe ryzyko. Space is hard, bo lepszą elektronikę trzeba tam wrzucić, bo jest twarde promieniowanie. W związku z tym zresztą są te fajne opowieści o DNS-ach, które mają przestawiane bity, nie? Przez promieniowanie kosmiczne. No więc tam na górze jest jakby tego troszkę jeszcze więcej. Więc jest bardzo fajna algorytmika, ta Columbia, co miała 5 komputerów i wszystkie 5 przetwarzało ten sam problem i jak większość się dogadywała ze sobą, no to wtedy większość decydowała, a jak było 2-2, no to ten centralny decydował, no i wiedzieli oni na takich 5 sobie tam latali, właśnie żeby przeciwdziałać twardemu promieniowaniu, no bo wiedzieli, że ono jest i że ono gdzieś tam randomowo im zmienia bity i w związku z tym, żeby gdzieś tam utrzymać bezpieczeństwo, no to takie myki musieli robić, tak? I, no i w związku z tym gdzieś tam to do nas trafiło i po prostu zaczęliśmy to konstruować jako biznes, tak? Biznes dla telekomunikacji, biznes dla obrazowania. Tych biznesów się da ileś tam zdefiniować. Myśmy nigdy nie z tego nie korzystali, nie korzystamy ze swojego miejsca na orbicie geostacjonarnej, no bo bogaci jesteśmy, kto bogatemu zabroni. No i a z kolei jeśli chodzi o rozwój ambicji kosmicznych, to wierzymy w Europejską Agencję Kosmiczną i że ona na pewno chce dla Polski jak najlepiej, to są nasi wielcy przyjaciele, więc oczywiście ja nie mówię, że nie są, bo myśmy się od nich bardzo dużo nauczyli i polski przemysł, ten tak zwany przemysł kosmiczny się na nich zbudował, kompetencje na nich, ale wydaje mi się, że nasze ambicje gdzieś tam sięgają dalej i że musimy przekroczyć tą barierę dźwięku, czyli zacząć robić na tym pieniądze i policzyć je, zobaczyć ile ich jest i zobaczyć, że one są. I że na przykład, nie wiem, bezpieczeństwo naszego państwa, no to jest telekomunikacja własna. Kwanty się tu pojawiały w tym. No więc technologie typu komunikacja optyczna, typu właśnie kryptografia kwantowa, no to są jakby takie, którym się przyglądamy. Wszystkie te rzeczy mam gdzieś tam w portfolio. Też z racji, że tak powiem, właściwości miejscowej wspieramy Ministerstwo Nauki. Jest tam bardzo ogarnięta ekipa, która właśnie zajmuje się uczestnictwem w inicjatywach europejskich w dziedzinie kryptografii kwantowej i my staramy się gdzieś tam ich wspierać kompetencyjnie i razem wypracowywać stanowisko, co to jest polska racja stanu w obrębie tak, kryptografii kwantowej, nie? No i gdzieś tam to działa.
No, słuchaj, wspomniałeś o naszych podbojach kosmosu i ogólnie o całkiem dużym rynku, ale chyba nie sposób zapomnieć o dwóch projektach, o których jakby flagowych takich polskich projektach, czyli Bigosem i Lemem. Kiedy następny? No?
Wiesz co, ja popatrzę, znaczy ja zadałem też takie trochę prowokacyjne pytanie w tym, bo to też jest mój tekst na blogu eksatelowym na temat satelitarny. I tam właściwie czy kosmos to jest obszar badawczy, czy kosmos czy kosmos to są szanse biznesowe? I że myśmy się przyzwyczaili do tego, że kosmos jest domeną naukowców, którzy wysyłają tam satelity, które na przykład zajmują się obserwacjami egzoplanet, tak? No ale z jakichś powodów, wiecie, jak się rozmawia z astronomami, to oni mówią, obserwacja Ziemi, nie, to jest nie lipa, w ogóle jaka tam obserwacja Ziemi, to jest nuda. A poza tym tyle firm to robi komercyjnie, to jest cytat, dosłownie to jest cytat z narady w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii. I po prostu jeden z kontinent bardzo ogarniętych, bardzo utytułowanych profesorów właśnie takie zdanie wygłosił. I my się tutaj gdzieś nie spotykamy, bo dla nas ta akurat planeta, ja wiem, że ona jest nudna jak flaki z olejem, prawda? I deszcz jeszcze na niej pada, albo jest zimno i w ogóle nie fajnie, ale że z jakichś powodów jej obserwacja jest dla w niektórych kręgach uważana za ciekawszy temat niż na przykład inne tematy astronomiczne, tak? No i że gdzieś tutaj się musimy dogadać, zresztą gdzieś tutaj mamy pewną wspólnotę myślenia na przykład z pułkownikiem Górką, który w MON-ie rozwija wiecie, powiedzieć siły kosmiczne, no to też oczywiście wywołam uśmiech, bo wszystkim się tam kojarzy, że on będzie tam z laserów naparzał, ale oczywiście tak nie nie jest i gdzieś tam, wiecie, to żeby Polska miała swoje niezależne od nikogo zdolności operacyjne w dziedzinie obrazowania, w dziedzinie telekomunikacji bezpiecznej. Wiecie, jak wysłaliśmy chłopaków do Afganistanu i super bezpieczna na przykład komora do diagnostyki medycznej, to znaczy do telekonsultacji, tak? I tutaj tam jakiś tam major na stole z otwartym brzuchem, tutaj nasi lekarze wojskowi robią konsylium właściwie, co mu może być, co jest nie tak i przez jakiego satelitę to leci, no nie powiem wam przez jakiego, bo nie chcę robić product placement, ale sprawa była głośna parę lat temu i trochę był to taki eye-opener, że chyba gdzieś tutaj gdzieś, czy nie chcę mówić, że się zagalopowaliśmy, ale że jednak własny transponder to coś, to by się chyba czasem przydał. Bo no, też nie chcę mówić za dużo, ale myślę, że widzowie i słuchacze zrozumieją, o co chodzi.
Tutaj mi się nasuwa taki żart, że w pewnym momencie pracy takiego zespołu ktoś mógłby walnąć pięścią w stół i powiedzieć: come on, it's not rocket science. Oh, wait.
Dokładnie. Takie dowcipy tam chodzą właśnie. Chodzą,
spodziewam. Słuchaj, a spędziłeś już trochę czasu w tym zespole i znasz go pewnie od środka tak jak dobrze, jak zespół zna ciebie. Jacy ludzie tam znajdują pracę i jakich ludzi byś tam zaprosił do pracy, gdybyś miał teraz powiedzieć naszym słuchaczom, którzy mogą być zainteresowani dołączeniem do takiego zespołu, który robi ciekawe rzeczy?
Wiesz co, to znaczy, mi się wydaje, że to znaczy tak, po pierwsze warto mieć świadomość, że to jest spółka Skarbu Państwa i u nas patriotyzm jest przez duże P, to znaczy to nie jest tak, że co rano się spotykamy o 9:00, wciągamy sztandar i śpiewamy hymn narodowy, bo nie na tym polega praca w spółce Skarbu Państwa, zapewniam. Natomiast też nie na tym, że my leżymy, a kasa nam płynie, bo leżymy na jakimś monopolu, który dostaliśmy, że tak powiem, w arendę i w związku z tym nic nie musimy, tylko u nas się zasuwa konkretnie. W związku z tym jest tak, że tak, to znaczy my w różnych rzeczach staramy się pracować rzeczywiście nad wersjami 1.0, bo robimy w SDN-ie tego polskiego whiteboxa. W Polsce nie ma innego whiteboxa, nie ma jakby innego switcha, routera czy takiego urządzenia, na którym się postawi taki system SDN. W związku z tym tu mamy rzeczywiście wersję 1.0. W Tamie też jakby budowaliśmy od zera. Nasz kolega, który stawiał architekturę tego, powiedział, że on nic nie czyta, nic nie ogląda, niczym się nie zajmuje, bo chce utrzymać czysty umysł. Po prostu po to, że jest on i krzem. No i wiecie, taki gość, że po prostu nas i z tego krzemu ulepił rzeczywiście, więc gdzieś trochę tego typu ludzi, tak? To znaczy, że też nas stać na to, żeby powiedzieć swojemu szefowi, że się myli. Oczywiście dyplomatycznie, ale to nie jest tak, że...
To gwarantuje dłuższą karierę.
Jest, to znaczy, że i też no, gdzieś tam staramy się grać fair. Nie jesteśmy korporacją w rozumieniu konsultingu, w związku z tym wychodzimy czasem z pracy wcześniej niż później i rzeczywiście staramy się patrzeć na człowieka. Oczywiście nie twierdzę, że konsulting nie patrzy, ale miewał w Polsce takie ciemne karty w latach 90., kiedy mu się wydawało, że wszystko może i że po prostu ludzi będzie tam sobie szuflami ładował, a jak mu się któryś wypali, no to jak bezpiecznik, to go wymieni na inny, bo jest kolejka długa. Więc jakby podejście, gdzieś tam mamy zupełnie inne. Akurat w zespołach wytwórczych pracujemy z Scrumem i to takim bardzo, nie chcę powiedzieć dogmatycznie rozumianym, ale rzeczywiście, znaczy tam nie ma lipy pod tytułem takim, o, kiedyś miałem takiego dyrektora, który powiedział, no, że pracujcie z tym Scrumem, ale ja bym teraz chciał zobaczyć na pół roku zaplanowane zadania dla całego zespołu. No i trzeba było tłumaczyć mu, że ale Scrum jakby no nie na tym, panie dyrektorze, polega, ale co znaczy nie polega, ja tu płacę, ja wymagam. No i czy ty, to nie było w Exotelu, tak, jeszcze powiem. Ale od tego jesteśmy daleko. Oczywiście zasuwamy konkretnie i tu mamy na przykład krótkie projekty, na przykład Tama to było 18 miesięcy, bo to nie jest tak, że my będziemy teraz 5 lat siedzieć i wiecie, a może dokręcimy, odkręcimy, a może tak, a może śmak. Nie, tylko po prostu mamy konkret, no trzeba wystawić to na rynek, bo to się musi monetyzować. W związku z tym to jakby to gdzieś ustawia, nie? My nie produkujemy pułkowników. Bo nas na to nie stać, tak? Ani naszego zarządu na to nie stać, bo od niego też jakby wymaga ktoś wyników, tak? Rada nadzorcza i my nie jesteśmy instytutem badawczym, nam nie chodzi o to, żeby sformułować temat, złapać go, a następnie 20 lat publikować na jego temat, bo też nie, to nie jest ten flow. No więc gdzieś tam takich ludzi, którzy to rozumieją i którzy są się w stanie podpisać pod tym, co powiedziałem, nie? To jak najbardziej, zapraszamy, tak. Do SDN-a. Risk Vouchy Arm. To jest, it's long story, bo tam jest, bo w tej chwili najbliżej jesteśmy FPG, natomiast zasadniczo też nie jesteśmy pewni, czy to jest docelowy układ, bo FPG ma zalety, ale ma też wady. Kto pracował, to wie jakie, nie chcę tutaj za bardzo się, że tak powiem, wychylać, więc ani Risk, ani ARM, tak sobie myślę. No.
Teodor, kończąc już wątek zawodowy, tak naprawdę podsumowując wątek zawodowy, zawsze zadajemy, od jakiegoś czasu zadajemy takie pytanie naszym gościom, czy masz w życiu jakiś nietypowy epizod zawodowy? Taki, wiesz, nieuczelniany, nieegzatelowy, taki kompletnie nietypowy. Coś takiego od czapy.
Zabiłeś mnie, ale tak, zrobiłem dla mojej żony aplikację na smartfona dla Muzeum Historii Polski. Poczekaj, mam ją tutaj, to może nawet odpalę, ona strasznie zżera dużo. Ja ją postawiłem na takim chińskim, na takim chińskim, chińskiej bibliotece Kokos 2D, to potem się zdziwiłem, że mi jej ten sklepik iPhone'a nie chce wpuścić, bo ona ma jakieś tam chyba, że feature'y, a potem się dopatrzyłem w kodzie, że ona chyba otwiera jakiś taki port serwisowy, przez który można na przykład informacje z tej biblioteki wyciągać na temat tego, jak ta aplikacja działa i jak w ogóle też ten telefon działa. O, no to taki, o tu mam, proszę bardzo, ładny Muzeum Historii Polski, a nie, tutaj nie, coś kliknąłem za dużo, ale można sobie pograć, już chyba nie wisi, ale jakiś czas wisiał, proszę bardzo, więc w ten sposób zostałem deweloperem też. Proszę, ładne zasady gry, ustawienia i zagraj. I można sobie tutaj na przykład, można sobie dopasowywać królów Polski, który był który i tutaj jest do dynastii, że to był, czy to był Piast, czy tam Mandegawen, czy Jagiellon, czy Elekcyjny. No i tutaj się ściąga to był chyba Łokietek, on był Piastem, no to tutaj mam taką koronkę, dostałem, widać? Tutaj z lewej strony chyba.
Widać.
O, tak. No więc to takie tam, no. No więc nie twierdzę, że to było najbardziej abstrakcyjne, ale tak pierwsze mi przyszło do głowy. A jeszcze kiedyś udzielałem korepetycji w domu dziecka i to było bardzo ciekawe, bo chłopak był tak, no ile to będzie? 3. Nie. 4. Nie. 5. Nie. A było 5. Prawidłowo. Mówię, nie. A on mówi 6.
Wiecie, jakbym się nabrał. To jest dokładnie tak, jak... To jest dokładnie tak, jak niektórzy nasi słuchacze odpowiadają na pytania w konkursowe. Też jest strzał od tam 6 do 20 tysięcy, tak? Czasem.
Staramy się układać tak pytania, żeby się nie dało, ale czasem nam się nie uda i wyprzedzają nas, więc to też taka zabawa trochę w kotka i myszkę. No dobra, słuchaj, a jak, Masz w ogóle taki czas, kiedy nie pracujesz? Bo następne pytanie jest, jakie masz hobby, jak nie pracujesz, ale nie wiem, czy biorąc pod uwagę to, że masz co najmniej dwa pełnoetatowe etaty, to...
Wiesz, co jest tak, że trochę... To znaczy trochę życia szkoda na to, żeby tylko pracować. Ja tego nie... Ja to zrozumiałem dzięki żonie, która to wypalała na początku ogniem i mieczem, ale wypalała tak długo, aż skojarzyłem, o co jej chodzi wreszcie. I jak już skojarzyłem, o co jej chodzi, no to już było trochę łatwiej. I że żona mi przyjdź, bo jest przedstawienie naszych dzieci o 15.30. Kurka, o 15.30 wyjść z roboty, wiecie, no kosmosy, nie? Że jest o 15.30 przedstawienie z okazji Dnia Babci. I tak naprawdę, żeby z tymi dzieciakami mieć kontakt, jak one będą nastolatkami, to trzeba chodzić na te przedstawienia z okazji Dnia Babci. Nie ma przebacz po prostu. I jest krótka, bólowska piłka. Jesteś albo cię nie ma. Wiecie, że to nie ma jakby że tutaj nie ma taryfy ulgowej, nie ma, że no czasem może powiedzmy, dobra, no przyszedłem 10 minut przed końcem, no ale byłem, tak? Więc to jest taki, że to jakby, żeby to życie rzeczywiście miało sens, to trzeba to równoważyć i trzeba szukać pracodawców tak długo, aż się znajdzie takiego, który to rozumie. Bo gdzieś tam to chyba dopiero jakoś tak holistycznie to wyrównuje i w związku z tym nie, w związku z tym mam dużo, oczywiście rodzina życie twierdzi, że jestem pracoholikiem, bo mnie to nie męczy i bo mam taką frajdę, że robię rzeczy, które lubię i w związku z tym mógłbym, wiecie, nawijać 24/7, gdybym się nie zatrzymał. Ale już się trochę nauczyłem zatrzymywać i z tego się bardzo cieszę. No więc, i różne rzeczy wtedy robię, rzeczywiście, sporo dzieci, 4 córki, 1 pies, więc jest co robić.
A powiedz nam, na jakim systemie pracujesz na co dzień?
Ten, który rozmawiamy teraz, to na Linuxie, bo się nauczyłem 3 firmy temu i już mi zostało. Mistrzostwo świata, nie wrócę, jeżeli jest ktoś z Microsoftu na sali. Znaczy, przepraszam, znaczy, ja na tamtym systemie spędziłem bardzo wiele czasu. Oczywiście doceniam go, bo ja obserwowałem, jaką on robi zmianę pokoleniową, w ogóle. Natomiast no, ciągnie się za nim długi cień i jak kupiłem sobie 15 lat temu książkę Windows API, taką grubą, to tak się, wiecie, długo skrobałem w głowę, a niektórzy się do dziś skrobią. Zdaje się, że kto pracował nad czcionkami? Mateusz Jurczyk? No tak. Właśnie, no więc wiecie, więc to jest ten flow, że tam po prostu dużo jeszcze takich rzeczy czyha. Oczywiście Microsoft się bardzo mocno podciągnął, jeśli chodzi o bezpieczeństwo i to już nie jest Windows 98, w którym jak nie chciałeś wchodzić w networking, no to klikałeś escape i wchodziłeś do systemu, tylko że już nie przez hasło, więc no ale że to, no i jestem rzeczywiście fanem Linuxa, natomiast mam Maca, poza tym, że nie ma przeglądarki do zdjęć i nie rozumiem, dlaczego ten feature, jak przeglądanie zdjęć, który w Windowsach działa idealnie, to w Macu nie działa. Chyba postanowili się dogadać, że inne segmenty rynku będą obejmować. No i on ma też masę fajnych cech, oczywiście irytujących też ma masę, wiecie, że rozkład szczęścia użytkowników Maca jest bimodalny, ma 2 maksima. Więc albo się go albo nienawidzi. Więc tak, właściwie te 2 głównie.
No dobrze, to słuchaj, to z naszej listy zostało już tylko jedno pytanie, bo co prawda wspominałeś o tym, że twój początek kariery wiązał się z modelami komputerów już bardziej zaawansowanych, takich jak 286 czy 386. No to pytanie jednak brzmi, gdybyś miał się określić, to Commodore czy Atari?
Zastrzelę was. Też z audytorium, jeżeli ktoś się podpisuje pod moim wyborem, to niech da głos. Amstrad 464. Mieliście już takiego?
Tak, był jeden Amstradowiec
chyba w historii. Tak, chyba był Amstradowiec.
Czy jesteś drugi wśród
dobra.
Nie pamiętam, kto był z Amstradem, ale na pewno ktoś był.
Na niego tak, napisałem tak. Pierwszy software w życiu, który był... bo jeszcze nie wiedziałem, o co chodzi z tym programowaniu. W ogóle pierwszy mój telefon, zadzwoniłem do kolegi, który dzisiaj jest dyrektorem banku i zapytał mnie, słuchaj Jarek, jak się uruchamia programy? I on mi powiedział, że to trzeba wpisać tam i wtedy piknąć i działa. Wow, to było super. Więc do dziś mu jestem wdzięczny. Zresztą on właśnie dlatego jest dyrektorem banku, a nie ja, że on to wiedział, a ja nie. No i taka jest relacja prosta. Ale więc to, a mój pierwszy program, który napisałem w życiu, rysował taki helikopter Apache, który był taki, wiecie, w takim jakimś zawrocie bojowym, więc wziąłem sobie zdjęcie, rozłożyłem sobie na papierze milimetrowym, porobiłem dziurki, taka digitalizacja wczesna, jeszcze wtedy nie wiedziałem, że to się tak nazywa, porobiłem dziurki tam, gdzie te linie zakręcały, pospisywałem sobie współrzędne z kartki z papieru milimetrowego, wrzuciłem do kodu i jak się wcisnęło guzik, to on się tak rysował.
Tak, ty to z rastra zrobiłeś wektor po prostu. To była wektoryzacja. Pierwsza wektoryzacja na Amstradzie.
Tak, absolutnie.
Za pomocą cykla i papieru milimetrowego. Tego jeszcze nie mieliśmy.
Absolutnie tak. Rzeczywiście zwektoryzowałem w ten sposób pierwszą bitmapę. Tak. Tak, prawda.
Zanim było to modne. No to pogratulować.
Szanujemy.
Słuchajcie, no cieszymy się bardzo, że ten jubileuszowy odcinek zakończyliśmy takim niespodziewanym akcentem jak Amstrad 464 i wektoryzacja bitmap. Ale z racji tego, że mamy dzisiaj urodziny, to mamy też coś dla nas, nie dla was, dla nas. Także jak coś macie, ja niestety przygotowałem sobie tylko dobrą herbatkę. Także słuchajcie, świętujemy dzisiaj, a właśnie ktoś mówi, Amstrad to był Paweł Krawczyk, nasz 40 gość. Także dzięki Kasper za przypomnienie. Także ja świętuję herbatką, a Adam jest lepiej przygotowany, ponieważ... świętuje ciasteczkiem, także słuchajcie, wasze zdrowie.
Pierwsze urodziny.
Teodor też ma ciasteczko. Ja muszę na dietę, bo brzuch za duży urósł, więc bez ciasteczka. Herbata dietetyczna. Także słuchajcie, dziękujemy wam bardzo za ten rok spędzony z nami i z nadzieją na, jak dzisiaj rozmawialiśmy przed audycją, na kolejne 29, bo to tak 1500 odcinków to tak dobra liczba, żeby odejść. Więc tak, celujemy w 30 lat programu. Wtedy będzie uroczysta emerytura i w ogóle. Także mamy nadzieję, że zostaniecie z nami. Za 30 lat przypomnę to i zapytam, kto jeszcze siedzi, więc pamiętajcie. Także wasze zdrowie i dzięki Teodor wielkie za dzisiejsze spotkanie i za fajną rozmowę. Powodzenia w budowaniu tego, co budujesz i do zobaczenia pewnie gdzieś znowu kiedyś.
No.
Do zobaczenia. Dzięki.
Dzięki.
A my jeszcze wracamy na moment do naszych ogłoszeń duszpasterskich. Przypominamy, to już 11-12 maja Oh My Hack International. Na stronie omhconf.pl znajdziecie program, znajdziecie profile speakerów. Mamy naprawdę bardzo dobrą obsadę, bardzo ciekawych ludzi udało nam się zaprosić z bardzo interesującymi wykładami. Jeżeli chcecie się zarejestrować, to tradycyjnie do was jest kodzik RK20. A jak ktoś wie, skąd się wzięło /kodzik, to może do mnie napisać maila i wtedy dostanie lepszy kodzik. Jeszcze kilka procent urwiemy z tej ceny. Ale trzeba wyjaśnić, skąd się wzięło /kodzik. Proszę wskazać pochodzenie tego hasła. O, tak to ujmę. Słuchajcie, za tydzień obiecujemy też będzie ciekawie, bo odwiedzi nas Marcin Siedlarz z FireEye'a. Wśród Polaków, o których wiemy, że pracują dla zachodnich firm, Marcin jest jednym z tych, który robi chyba najciekawsze rzeczy, bo goni takie APT światowego poziomu, więc o tym na pewno będziemy rozmawiać i postaramy się z niego powyciągać trochę historii. Marcin lubi tą samą grupę APT co ja, więc na pewno go będę mocno maglował, bo ci Chińczycy są naprawdę bardzo interesujący i ciekawe rzeczy robią. Na dokładkę przyjdźcie za tydzień, bo trzeba docenić to, że Marcin wstanie o 4 czy 5 rano, bo jest w jakiejś takiej, mieszka w takiej strefie czasowej, żeby być u nas o 9 wieczorem. U niego jeszcze słońce nie będzie wschodziło. Może w trakcie audycji wzejdzie. Trzeba to sprawdzić. Zaraz zobaczymy. Dobra, słuchajcie. Więc w niedzielę o 21:00 pamiętajcie, żeby do nas zajrzeć również za tydzień, gdy zaczniemy drugi sezon. W zasadzie matematycznie rzecz biorąc, to my w rocznicę zaczynamy już drugi sezon, czyli dzisiejszy odcinek jest pierwszym odcinkiem drugiego sezonu naszego podcastu. Żeby nie było, że nie ma, to od no pierwszego odcinka jest z nami, tak? Czy on jest z nami od pierwszego odcinka? Muszę wyostrzyć.
Musimy to sprawdzić. Wydaje mi się, że nie. Ale sprawdzimy to. Sprawdzimy.
Może było od drugiego.
Wydaje mi się, że musimy teraz zdmuchnąć tą świeczkę.
To zdmuchuj.
Doskonale. Słuchajcie, bardzo miło was było gościć się podczas tego odcinka i zobaczymy się za tydzień. Trzymajcie się.
Dzięki wielkie. Do zobaczenia.